Co by się stało, gdyby zrodził się plan zinfiltrowania najbardziej elitarnej, bezwzględnej i doskonale strzeżonej jednostki militarnej starożytnego świata?
Mm-hmm.
Logika podpowiadałaby wysłanie jakiegoś świetnie wyszkolonego szpiega, no wiesz, przekupienie dowódców albo przygotowanie skomplikowanej intrygi politycznej na samych szczytach władzy. Tymczasem historia pokazuje, że czasem najskuteczniejszą metodą jest po prostu wysłanie więźnia.
Człowieka w łańcuchach.
Dokładnie. Człowieka, który w ogóle nie wygląda na kogoś, kto mógłby zmienić bieg historii. Witamy w dzisiejszej dogłębnej analizie. Przed nami fascynujący materiał do rozłożenia na czynniki pierwsze. Mamy notatki, wykłady i analizy doktora Matthews S. Harmona skupiające się na fragmencie listu do Filipian.
Jasne.
Wiesz, naszą misją na to spotkanie jest prześledzenie, w jaki sposób z pozoru całkowicie katastrofalne wydarzenia mogą nieoczekiwanie stać się najpotężniejszym katalizatorem wielkich idei.
Wiesz, przeanalizowanie tego materiału wymaga odłożenia na bok naszych takich współczesnych, intuicyjnych założeń na temat sukcesu i porażki. Tekst źródłowy wymusza spojrzenie na historię przez bardzo specyficzny, pełen paradoksów obiektyw.
Zdecydowanie tak. Aby w pełni zrozumieć wagę tej sytuacji, musimy najpierw zbudować odpowiednią scenę, prawda? Przenieśmy się do około 60 roku naszej ery.
Okej.
Główny bohater tej narracji, apostoł Paweł, ma za sobą drogę przypominającą mroczny film przygodowy, w którym absolutnie wszystko poszło nie tak.
To mało powiedziane.
No właśnie. Około 57 roku zostaje aresztowany w Jerozolimie. Potem spędza 3 długie lata w areszcie w Cezarei Nadmorskiej, czekając na proces. Kiedy w końcu udaje się zorganizować jego transport do Rzymu, statek wpada w huragan, rozbija się, a rozbitkowie lądują na Malcie.
Skrajne wyczerpanie fizyczne i psychiczne.
Tak. I po tym wszystkim Paweł w końcu dociera do stolicy ówczesnego świata. Ale nie jako triumfator, nie jako wolny filozof, tylko jako więzień oczekujący na rozprawę przed samym cesarzem. I w tym momencie źródła historyczne wymagają małego doprecyzowania, jak dokładnie funkcjonował ten rzymski areszt. Bo dzisiejsze wyobrażenie celi z kratami ma się nijak do ówczesnych realiów, prawda?
Zgadza się. Rzymski system prawny przewidywał różne formy przetrzymywania oskarżonych w zależności od ich statusu i wagi oskarżeń. W przypadku Pawła zastosowano tak zwaną custodia militaris, co można luźno przetłumaczyć jako straż wojskową.
Aha.
W praktyce oznaczało to po prostu rodzaj aresztu domowego. Paweł przebywał w wynajętym przez siebie mieszkaniu w Rzymie i warto tu podkreślić ekonomiczny wymiar tej sytuacji.
To znaczy?
Imperium Rzymskie absolutnie nie sponsorowało jego pobytu. Musiał samodzielnie pokrywać koszty czynszu i wyżywienia.
Wow.
No, to tłumaczy, dlaczego tak bardzo był uzależniony od wsparcia finansowego płynącego od społeczności, takich jak ta w Filippi. Ale tym, co czyniło ten areszt niezwykle uciążliwym, wcale nie były kwestie finansowe.
Tylko co?
Paweł był nieustannie, mówimy tu o 24 godzinach na dobę, fizycznie przykuty krótkim łańcuchem do rzymskiego żołnierza.
Czekaj, bez przerwy?
Bez przerwy! Zmiany warty trwały z reguły od 4 do 6 godzin.
Wyobraźmy sobie to. Zero intymności, ani chwili samotności. Sen, posiłki, pisanie listów, prywatne rozmowy z gośćmi. Wszystko to dzieje się na długość łańcucha od uzbrojonego weterana. Więc co to wszystko oznacza w szerszym kontekście? Oznacza to, że ten potwornie klaustrofobiczny układ stał się sceną jednego z największych zwrotów akcji, o jakich wspomina dr Harmon w swojej analizie.
Dokładnie.
Skoro Paweł nie mógł opuścić tego mieszkania i musiał spędzać każdy dzień przypięty do strażnika, to zadajmy sobie pytanie, kto w tym układzie tak naprawdę był uwięziony?
Odwrócenie ról, które tu zaszło, jest wręcz, genialne w swojej ironii.
To przypomina sytuację, w której ktoś organizuje wydarzenie i rozdaje odwrócone bilety VIP. Paweł został fizycznie uziemiony, to prawda, ale z perspektywy przepływu informacji, to rzymscy żołnierze stali się jego absolutnie uwięzioną, gwarantowaną publicznością.
Mm-hmm.
Kiedy taki żołnierz przychodził do pracy na swoją wielogodzinną zmianę, zostawał dosłownie przypięty do lidera nowego ruchu religijnego. I przez kolejne godziny nie miał absolutnie dokąd pójść. Musiał słuchać każdej rozmowy Pawła, każdej dysputy teologicznej i każdej historii o ukrzyżowanym człowieku z prowincjonalnego Izraela.
A wiesz, skala tego zjawiska staje się jeszcze bardziej imponująca, gdy uświadomimy sobie, kim dokładnie byli ci przypinani do niego ludzie. Z tekstów wynika, że wieść o Pawle rozeszła się po całym pretorium.
Pretorianie, no tak.
Właśnie. Gwardia pretoriańska nie składała się z jakichś tam przypadkowych poborowych czy zwykłej straży miejskiej. To była absolutna militarna elita licząca około 9 000 świetnie wyszkolonych mężczyzn. Służyli jako osobista ochrona imperatora. Ich potęga w Rzymie wykraczała daleko poza wojsko.
Mieli wpływy polityczne, prawda?
Ogromne. Historia pokazała, że potrafili oni obalać cesarzy i osadzać na tronie nowych. To byli ludzie oblacające się w samym epicentrum światowej władzy.
Czyli ludzie, którzy de facto pociągali za sznurki w cieniu tronu cesarskiego. I ci niezwykle wpływowi wojskowi, jeden po drugim, co kilka godzin, są zmuszeni siedzieć na podłodze rzymskiego mieszkania, słuchając więźnia.
Niesamowite, prawda?
Z notatek doktora Harmona wynika, że Paweł wykorzystał ten fakt bezbłędnie. Zamiast narzekać na swój los, zaczął otwarcie deklarować tym strażnikom, że jego łańcuchy są, cytując, w Chrystusie. Oznaczało to otwarte stwierdzenie, że to nie cesarz rzymski, czyli ich najwyższy ubóstwiany dowódca ma ostateczną kontrolę, ale Bóg, któremu on służy. Rezultat. Informacje o tym dziwnym, niezłomnym więźniu zaczynają krążyć po koszarach.
A stamtąd przenikają prosto na Palatyn, do samych pałaców cesarskich. Dynamika psychologiczna na tych zmianach warty musiała być fascynująca.
Jak to ujął dr Harmon?
Zauważa on, że reakcje strażników na pewno rozkładały się na bardzo szerokim spektrum. Część z nich z pewnością uważała tę służbę za najgorszą możliwą karę. Możemy wyobrazić sobie żołnierzy błagających przełożonych o przydział w inne miejsce, byleby tylko nie musieć słuchać kolejnych opowieści o zmartwychwstaniu z ust człowieka, którego uważali za religijnego fanatyka.
Jasne, mogli mieć tego dość.
Ale z drugiej strony, u innej części żołnierzy ten bezpośredni kontakt przynosił zupełnie odwrotny skutek. Zaczynali słuchać, analizować, wchodzić w dialog. Z czasem, co potwierdza sam list przekazujący pozdrowienia od wierzących z domu cesara, ci potężni ludzie zaczęli przyjmować tą nową ideę jako własną.
I to jest właśnie ta genialna ironia, o której wspomniałem na początku. Bóg w teologii Pawła użył tak niewyobrażalnie dziwacznego mechanizmu, żeby obejść wszystkie możliwe systemy bezpieczeństwa. Gdyby Paweł przybył do Rzymu jako wolny człowiek, próbując szerzyć swoje przekonania na rynkach czy placach...
Nikt by go nie wpuścił.
Dokładnie. W życiu nie wpuszczono by go za bramy obozu pretorianów. Nie miałby najmniejszych szans na spotkanie z osobistą ochroną cesarza. Z ludzkiego punktu widzenia aresztowanie lidera to operacyjna tragedia, ale z perspektywy rozprzestrzeniania się idei to była perfekcyjnie zaplanowana infiltracja rzymskich elit z wykorzystaniem samych struktur imperium.
To ukazuje pewien wzorzec, do którego odnosi się dr Harmon. Pozorne ograniczenia mogą w rzeczywistości stanowić precyzyjnie ukierunkowane możliwości. Uwięzienie, zamiast odciąć Pawła od świata, zadziałało jak soczewka, która skupiła całą uwagę imperium na jego przesłaniu.
Rozumiem mechanizm działania wewnątrz tego wynajętego mieszkania. Rzymska elita zostaje wystawiona na ciągły kontakt z niezwykle charyzmatycznym mówcą, ale w materiałach doktora Harmona pojawia się też analiza tego, co działo się na zewnątrz. No wiesz, w społeczności wierzących w Rzymie. I tutaj muszę przyznać, że mam pewien problem.
Jaki problem?
Okej, rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Gdybym wyobraził sobie sytuację jakiegokolwiek ruchu społecznego czy mniejszościowej idei, w której główny lider i strateg zostaje nagle pojmany, zakuty w kajdany przez największe imperium na ziemi i czeka na wyrok śmierci, to naturalnym ludzkim odruchem sympatyków byłaby panika.
Ucieczka.
Zejście do podziemia, wtopienie się w tło, żeby uniknąć podobnego losu. Tymczasem czytamy w liście, że uwięzienie Pawła spowodowało coś absolutnie sprzecznego z logiką. Społeczność rzymska stała się nagle nieprawdopodobnie odważna w otwartym głoszeniu swoich poglądów. Dlaczego ktokolwiek, widząc kajdany, miałby poczuć przypływ odwagi? To przeczy instynktowi samozachowawczemu.
Ten sprzeciw jest całkowicie uzasadniony i, wiesz, uderza w samo sedno ludzkiej natury. Intuicja nakazuje w takich momentach zachować ostrożność. Jednak tekst wskazuje na głęboką zmianę punktu oparcia. Dr Harmon podkreśla sformułowanie użyte w liście. Członkowie społeczności nabrali ufności w panu, a nie we własnych zasobach, strategiach czy bezpieczeństwie politycznym.
Rozumiem.
Różnica jest fundamentalna. Obserwując swojego lidera, który mimo utraty wolności, przebywania pod strażą wojskową i groźby egzekucji pozostaje całkowicie opanowany i wręcz radosny, inni uświadamiają sobie, że przetrwanie tej idei nie opiera się na fizycznej potędze. Zrozumieli, że rzymski aparat państwowy może spętać ciało, ale nie jest w stanie zatrzymać samego przekazu. To przypomina zresztą sytuację z Dziejów Apostolskich z rozdziału 4, gdzie po prześladowaniach apostołowie modlili się właśnie o taką odwagę.
To przypomina moment przełamania w wielu historycznych ruchach oporu. Kiedy władza używa swojego najcięższego argumentu, jakim jest przemoc fizyczna, a ofiara nie pęka, ten argument po prostu traci swoją moc paraliżowania strachem.
Dokładnie taki proces zachodził w Rzymie. Harman w swoich notatkach wykonuje interesujący krok, przenosząc tę starożytną dynamikę na grunt współczesny. Jeśli połączymy to z szerszym obrazem, zadaje on pytanie, dlaczego obecnie w tak wielu środowiskach brakuje choćby ułamka tej niezłomnej postawy w obronie wyznawanych wartości.
I co odpowiada?
Jego diagnoza opiera się na dwóch zjawiskach. Pierwszym z nich jest dominacja tak zwanego strachu przed człowiekiem nad, mówiąc językiem biblijnym, bojaźnią przed Bogiem. W dzisiejszych realiach strach przed człowiekiem przybiera formę lęku o własną reputację, obawy przed odrzuceniem społecznym, ostracyzmem środowiskowym czy marginalizacją.
Innymi słowy, opinia współpracowników, sąsiadów czy anonimowych osób w przestrzeni publicznej staje się ważniejsza niż własne przekonania. A czym w tym zestawieniu jest ta wspomniana bojaźń? Bo samo słowo brzmi dzisiaj odstraszająco, no nie?
W kontekście rozważań Harmona bojaźń nie ma nic wspólnego z irracjonalnym przerażeniem czy panicznym lękiem przed tyranem.
Okej.
To kategoria głębokiego szacunku, respektu i absolutnego podziwu wobec autorytetu wyższego rzędu. Kiedy perspektywa tego ostatecznego autorytetu staje się priorytetowa, opinia otoczenia automatycznie traci na znaczeniu.
Jasne.
Drugim elementem, który wymienia badacz, jest brak uświadomienia sobie stawki. Według światopoglądu prezentowanego przez ówczesnych autorów, konsekwencją odrzucenia ich przekazu była przerażająca rzeczywistość wiecznego potępienia. Harmon argumentuje, że dopóki ktoś nie przyjmie w pełni tej perspektywy jako rzeczywistości, poczucie pilności głoszenia jakiejkolwiek Ewangelii będzie dla niego zawsze abstrakcją. Zrozumienie tych dwóch aspektów sprawiło, że łańcuchy Pawła, zamiast zniechęcać, wyzwoliły lawinę śmiałych działań.
Mogłoby się wydawać, że to idealny moment na takie heroiczne podsumowanie tej historii. Wiesz, społeczność się jednoczy, idea rośnie w siłę w obliczu tyranii. Ale historia zawsze ma drugie, znacznie bardziej cyniczne dno.
Zawsze.
Notatki doktora Harmona wprowadzają nas teraz w dość mroczny zakamarek ludzkiej natury, z którym Paweł musiał się zmierzyć, siedząc w swoim mieszkaniu. Bo okazuje się, że nie każdy, kto nagle zaczął głośno mówić na ulicach Rzymu, robił to z czystych pobudek. Część z tych nowo zmotywowanych mówców kierowała się czymś zgoła innym.
Społeczność rzymska podzieliła się na dwie wyraźne frakcje. Pierwsza z nich działała z dobrej woli. Byli zmotywowani autentyczną wiarą oraz miłością i lojalnością względem Pawła. Natomiast druga grupa dostrzegła w aresztowaniu lidera niezwykłą szansę dla własnych karier.
I tutaj robi się naprawdę ciekawie. Klasyczna polityka gabinetowa, prawda? Główny gracz jest, jak to ujął autor opracowania, na ławce rezerwowych, więc pojawiają się oportuniści. Analizując źródła, widzimy, że tymi ludźmi kierowała zawiść, rywalizacja i czyste ambicje. Chcieli przejąć przywództwo, zbudować własne ministerstwo, własne wpływy, zyskać poklask tłumów, a przy okazji sprawić przyjemność samym sobie faktem, że Paweł, słysząc o ich sukcesach zza zamkniętych drzwi, będzie miał kłopoty. To byli ludzie wykorzystujący wzniosłą ideę do załatwiania własnych egoistycznych interesów.
To zjawisko budowania własnego wizerunku kosztem uwięzionego lidera było z pewnością bolesne do obserwowania od kuchni.
Zdecydowanie. I w tym miejscu po raz kolejny muszę wejść w rolę adwokata diabła, bo w teologii Pawła pojawia się gigantyczny dysonans. Zestawmy to, co dzieje się w Rzymie, z wydarzeniami z listu do Galatów. Czekajcie chwilę. Przecież ten sam autor, Paweł Starsu, we wspomnianym liście do Galatów dosłownie rzuca klątwę na każdego, kto głosi choćby odrobinę zmienioną, inną Ewangelię.
Zgadza się, jest bezkompromisowy.
Jest absolutnie bezkompromisowy. A tutaj, kiedy patrzymy na list do Filipian, widzi ludzi, którzy perfidnie wykorzystują jego życiowy dramat do budowania własnej marki, naigrawają się z jego łańcuchów, a on pisze, że się z tego raduje. Jak to pogodzić? Przecież to czysta niespójność. Albo jest się radykałem, broniącym idei, albo przymyka się oko na wszystko. Z psychologicznego punktu widzenia widok kogoś pnącego się po drabinie kariery na twoich własnych plecach rodzi gniew, a nie radość.
To z pozoru trudne do pogodzenia zachowanie to jeden z najistotniejszych punktów tej analizy. Harmon doskonale punktuje różnicę między sytuacją w Galacji a tą w Rzymie. I to rozróżnienie pozwala zachować pełną spójność logiki apostoła. W Galacji problem polegał na tym, że wypaczono samą treść wiadomości. Była to fałszywa wiadomość.
Jasne.
Wobec skażonej prawdy nie było miejsca na żadne kompromisy. Natomiast w Rzymie sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. Wiadomość była w 100% poprawna. Ludzie motywowani zawiścią przekazywali obiektywnie poprawną teologicznie treść. To Chrystus był głoszony, nie zmieniali faktów. Problemem nie była wadliwa idea, ale zepsute motywy i toksyczne serca głoszących.
Aha, czyli przekaz pozostawał nietknięty, mimo że przekaźnik był moralnie skorumpowany.
Właśnie. I to ukazuje niesamowitą pokorę, o której pisze Harmon. Paweł dostrzega tę obłudę, nie usprawiedliwia jej, potrafi jasno nazwać rzeczy po imieniu, ale ostatecznie potrafi całkowicie odłożyć na bok swoje ego, swoje zranione uczucia i pozycję lidera. Z jego perspektywy fakt, że obiektywna prawda dociera do kolejnych mieszkańców Rzymu, przewyższa to, jak bardzo niewłaściwi ludzie to robią.
Trudne to do przełknięcia.
Bardzo trudne. To potężna lekcja dla każdego, kto czuje ukłucie zazdrości, widząc jak inni, nawet postępujący według nas niewłaściwie, odnoszą sukcesy.
Umiejętność patrzenia na ludzi, którzy cynicznie próbują ci zaszkodzić, z pełnym spokojem uświadamiając sobie, że ich działania paradoksalnie realizują sprawę, o którą walczysz, no to wymaga niewiarygodnego dystansu. Ale to prowadzi nas do kolejnego pytania postawionego w analizowanych notatkach. Skoro ta sama poprawna wiadomość jest tak kluczowa, że usprawiedliwia tolerowanie toksycznych ludzi w swoim otoczeniu, to jak właściwie jej bronić? Szczególnie wobec ludzi z zewnątrz, sceptyków.
Aby odpowiedzieć na to pytanie, dr Harmon w swoich wykładach przenosi ciężar dyskusji ze starożytnego Rzymu prosto na dzisiejsze sekularyzowane kampusy uniwersyteckie.
Okej, jak to się łączy?
Przywołuje on wspomnienia ze swoich czasów pracy akademickiej ze studentami na świeckim uniwersytecie, podczas której zajmował się apologetyką w praktyce. Wchodził w intelektualną obronę wiary. I to właśnie tam wyjaśnił pojęcie usuwania tak zwanych przekonań demaskujących, czy też z angielskiego defeater beliefs. Są to głęboko zakorzenione założenia, które uniemożliwiają ludziom przyjęcie prawdy Ewangelii. Pytania, które ci studenci zadawali, wydawały się szczerym poszukiwaniem prawdy, ale bardzo często pełniły zupełnie inną funkcję.
Świetnie oddaje to taka analogia klasycznej dyskusji intelektualnej do próby wyklepania wgnieceń w karoserii samochodu. Ktoś przyprowadza auto i dyskutuje o profilu opon, a ty zauważasz, że tak naprawdę brakuje w nim silnika. Czasami te ciągłe pytania to tylko zasłona dymna dla prawdziwego problemu, którego nikt głośno nie nazywa.
Dokładnie tak to funkcjonuje. To rodzi ważne pytanie. Omawiany badacz wypracował w takich sytuacjach pewne genialne pytanie taktyczne, które obnażało tę zasłonę dymną. Gdy debata zaczynała się kręcić w kółko, Harmon pytał wprost. Gdybym w tej chwili był w stanie odpowiedzieć na wszystkie twoje intelektualne pytania, czy oddałbyś swoje życie Chrystusowi?
Wow, to jest brutalnie bezpośrednie. I co odpowiadali?
Odpowiedź niemal zawsze brzmiała, cytuję, nie.
nie samości.
W tym jednym słowie kryło się potwierdzenie, że wąskim gardłem, tą prawdziwą przeszkodą uniemożliwiającą przyjęcie przekazu, wcale nie był brak satysfakcjonujących, logicznych dowodów. Chodziło o głęboką niechęć do zmiany stylu życia. Wniosek jest taki, że nikogo nie można przekonywać czy wyargumentować do Królestwa Bożego.
Wszystko to od pretorianów w starożytnym Rzymie po studentów na współczesnym kampusie układa się w niezwykle spójny obraz, z którego wypływa potężna konkluzja. Cały materiał źródłowy, ten dzisiejszy fragment Filipian 1:12-18a, zdaje się zbiegać w punkcie mówiącym o konieczności oceny naszych obecnych i przeszłych trudności przez pryzmat tego, jak mogą one posłużyć większemu celowi.
Zgadza się. To uczy, aby przestać skupiać się na pytaniu, które z natury ciśnie się na usta, czyli: Boże, dlaczego to mi robisz? Taka postawa zamyka nas w roli ofiary.
Zamiast tego powinniśmy zacząć pytać, w jaki sposób zamierzasz użyć tych okoliczności.
Bóg ma dla nas plany znacznie ważniejsze niż nasza wygoda. Z materiałów doktora Harmona płynie również pewne konkretne, praktyczne zastosowanie.
Jakie?
Sugeruje on, aby zachęcić słuchaczy do wybrania chociaż jednej osoby w swoim otoczeniu i modlitwy się o okazję do podjęcia z nią rozmowy na tematy duchowe. Ale uwaga, przede wszystkim należy modlić się o bycie gotowym, gdy ta nieoczekiwana okazja w końcu nadejdzie.
Bo często te momenty znikają w mgnieniu oka, prawda?
Dokładnie tak.
Zostawiamy zatem do przemyślenia pewną końcową, prowokacyjną myśl budującą na dzisiejszej analizie, ale wykraczającą nieco poza nią. Przeanalizowaliśmy szczegółowo, jak grube, wykute z żelaza rzymskie łańcuchy, zaprojektowane po to, by ograniczyć ruch Pawła, stały się precyzyjnym mechanizmem, który pozwolił jego przesłaniu zinfiltrować najwyższe warstwy władzy Cesarstwa Rzymskiego. Warto w tym kontekście spojrzeć na naszą współczesną codzienność. Zastanówmy się, jakie są nasze własne dzisiejsze łańcuchy, ograniczenia czy życiowe niedogodności. Co jeśli te same rzeczy, które uważamy za największe przeszkody w naszym rozwoju, są w rzeczywistości precyzyjnie zaprojektowanymi kluczami, dającymi nam dostęp do ludzi i miejsc, o których byśmy nawet nie pomyśleli? Z tą myślą dziękujemy za dzisiejsze wspólne zanurzenie w źródła.